Najpierw bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Jestem już trzeci raz w Kaliszu, tak się składa. Odległość bardzo duża od Lublina, 6 godzin jazdy, ale cieszę się, że takie duże gremium jest tutaj, że będę mógł podzielić się swoimi przemyśleniami na temat Eucharystii i sakrament pokuty. Przygotowałem dosyć obszerne wystąpienie. Będę musiał streszczać, może w punktach powiem, co powinno być, a co będzie, to zależy od czasu. A więc niedzielna i świąteczna msza święta w parafii, duchowe dobro wiernych, duchowe dobro kapłana, binacja i trynacja mszy świętej, w niedzielę i obowiązujące święta, w dni powszednie, we mszy świętej koncelebrowanej, prawne i moralne warunki przyjmowania komunii świętej, Eucharystia, ofiara naszego pojednania, czyli pokutne elementy w liturgii mszy świętej, sakrament pokuty w czasie mszy świętej i ostatni punkt, sakrament pokuty jako celebracja liturgiczna. Więc materiału jest dużo, więc spróbuję to streścić się jakoś i wyrobić się w czasie. Jest 15 po 10, więc pół godziny to jest do za 15, zobaczymy. Więc zacznę może od cytatu z Ecclesia de Eucharistia, encykliki Jana Pawła II, bo ten cytat doskonale wprowadza nas w tematykę. Papież napisał tak. Sakramenty Eucharystii i pojednania są ze sobą ściśle związane. Jeśli Eucharystia w sposób sakramentalny uobecnia odkupieńczą ofiarę krzyża, oznacza to, iż wynika z niej nieustanna potrzeba nawrócenia, osobistej odpowiedzi na wezwanie, jakie święty Paweł skierował do chrześcijan w Koryncie. W imię Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. Jeżeli więc chrześcijanin ma na sumieniu brzemię grzechu ciężkiego, to aby mógł mieć pełny udział w ofierze eucharystycznej, obowiązkową staje się droga pokuty poprzez sakrament pojednania. To jest numer 37 encykliki. A więc te dwa sakramenty rzeczywiście bardzo się ze sobą łączą, zarówno w życiu poszczególnych chrześcijan, jak i całego Kościoła. A sakramentalne rozgrzeszenie po popełnianiu grzechu ciężkiego ponownie otwiera drogę do Eucharystii. Mówiąc o Eucharystii, należy zawsze pamiętać, że mamy na uwadze rzeczywistość bardzo bogatą. Jest to najpierw celebracja mszy świętej jako ofiary Chrystusa, ale to jest także komunia święta, to jest także adoracja Najświętszego Sakramentu poza mszą świętą i różne formy kultu Eucharystii. Więc nie sposób w krótkim wystąpieniu o tym wszystkim powiedzieć. Dlatego też wydaje się, że warto poruszyć może najważniejsze takie elementy z tej teologii związane właśnie Eucharystia i sakrament pokuty. Punkt pierwszy to będzie niedzielna i świąteczna msza święta w parafii, bo to jest podstawa istotna do tego, abyśmy byli chrześcijanami, abyśmy trwali przy Chrystusie. Dokumenty Kościoła mówią, że celebracja mszy świętej w niedzielę przede wszystkim ma na celu duchowe dobro wiernych. I w związku z tym po raz pierwszy chyba po soborze w dokumentach pojawiły się takie wskazania, że wcale nie liczba mszy świętej, świętych w danej parafii musi oznaczać najdoskonalszy sposób właśnie uczczenia Chrystusa w Eucharystii i wcale nie musi oznaczać gorliwości duszpasterzy pracujących w tym kościele. Mowa jest o tym, że przede wszystkim każda celebracja mszy świętej powinna być odpowiednio przygotowana i pięknie i pobożnie sprawowana. Zacytuję numer 26 instrukcji Eucharisticum Mysterium, wydanej zaraz po soborze, bo w roku 1967. Cytuję. Nie należy mnożyć mszy świętych w ten sposób, aby wyszło na szkodę, gdy chodzi o prawdziwą i skuteczną akcję duszpasterską. Działoby się to na przykład wtedy, jeśli na skutek dużej liczby mszy świętych na poszczególne msze przychodziłyby tylko niewielkie grupy wiernych w kościołach, które mogłyby pomieścić o wiele więcej. Proszę zauważyć, to jest dokument Stolicy Apostolskiej. Roztropność zachować przy mnożeniu mszy świętych. Tę samą myśl zawiera instrukcja Redemptionis Sacramentum 2004 i cytuję, msze nie powinny być mnożone wbrew przepisom prawa numer 116. Oznacza to, że liczba mszy świętych w parafii niekiedy może nawet przynosić szkodę właściwie rozumianemu dobru duchowemu zarówno wiernym, jak i samych kapłanom. Wskazania tych instrukcji należy interpretować w świetle zasad sprawowania liturgii we wspólnocie Kościoła, wśród których pierwsze miejsce zajmuje zasada czynnego uczestnictwa w liturgii całego zgromadzenia. Właściwy przebieg akcji liturgicznej wymaga odpowiednio licznego zgromadzenia i podziału posług i funkcji stosownie do stopnia święceń i pełnionych zadań. W liczniejszym zgromadzeniu eucharystycznym można sprawować liturgię bardziej uroczyście, z podziałem funkcji, ze wspólnym śpiewem, wykorzystaniem również takich elementów właśnie jak schola, okadzenie, często się to opuszcza, procesje. Dlatego w każdej parafii powinny być odpowiednio przygotowane osoby obojga płci, które uczestniczą w przygotowaniu niedzielnej i świątecznej liturgii, a w czasie jej sprawowania wypełniają sobie właściwe posługi, w tym także nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej. Spełnianie wszystkich tych funkcji przez kapłana, a to się zdarza niekiedy jeszcze, świadczy o niewłaściwym rozumieniu liturgii, jest pozbawieniem wiernych świeckich prawa do czynnego udziału we wspólnej akcji liturgicznej. Taki ksiądz często jest taki człowiek orkiestra albo showman taki, wszystko sam robi. Celebracja mszy świętej spełnia również bardzo ważną rolę eklezjalną, buduje wspólnotę. I o tym także pisał Jan Paweł II, Redemptoris Hominis numer 20. Teraz przejdźmy jeszcze dalej. Duchowe dobro wiernych należy rozumieć także w szerszym zakresie korzystania z tekstów, bogactwa tekstów i obrzędów zawartych w nowych księgach liturgicznych. Dlatego też księża nie powinni wybierać zawsze tych samych formuł modlitewnych, zwykle najkrótszych, ani też zaniedbywać przewidzianych przez mszał chwil milczenia, dostosować liturgię do potrzeb konkretnego zgromadzenia. Ważnym obowiązkiem duszpasterzy jest wielka troska o to, aby celebrować Eucharystię nie tylko poprawnie, ale także pobożnie i pięknie. Dlatego powinni ciągle poprawiać, doskonalić. To się w teologii mówi ars presidendi, czyli sztukę przewodniczenia, i ars celebrandi, czyli sztukę celebracji. Zawsze w duchu przepisów Kościoła. Tu mam, pominę cytaty z kodeksu prawa kanonicznego. Jeszcze tylko zacytuję Redemptionis Sacramentum, które właśnie ta instrukcja wymaga, aby zapewnić wiernym taką celebrację mszy świętej, aby była zgodna z wolą Chrystusa i Kościoła. I dlatego tam bardzo ważny jest problem w tej instrukcji, mianowicie mowa jest o tym, że wierni przychodzący do kościoła, jakiegokolwiek kościoła, gdzie się sprawuje mszę świętą, mają prawo do liturgii kościoła, to znaczy takiej, jakie kościół ustanowił sobie życzy, a nie liturgii księdza X, księdza Y. Znane są w tej chwili w Polsce także wędrówki do kościołów, bo tam ksiądz taki, a to mi się podoba. W każdym kościele powinna być liturgia kościoła katolickiego i wierni mają prawo do takiej liturgii. A teraz przejdźmy do punktu drugiego, mianowicie tam było o dobro duchowo wiernych, a teraz duchowe dobro kapłanów. O tym to się najczęściej nie mówi, a to jest też niesamowicie ważne. Mianowicie ta sama instrukcja Eucharisticum Mysterium mówi o tym, że przy ustalaniu liczby niedzielnych mszy świętych w parafii należy dbać także o duchowe dobro samych kapłanów. Jest to po raz pierwszy, przynajmniej ja spotkałem po raz pierwszy w dokumentach Kościoła wyraźnie taki tekst. Duchowe dobro kapłana sprawującego kilka mszy świętych w niedzielę. Albo dlaczego? Bo sprawowanie wielokrotne w niedzielę czy święta mszy świętych połączone przynajmniej w naszych warunkach często jest jeszcze z licznymi obowiązkami duszpasterskimi i może powodować, iż, cytuję tutaj, obciążeni pracą kapłani jedynie z bardzo wielkim wysiłkiem mogliby wypełniać swoje posługiwanie. Eucharisticum Mysterium 26. Chodzi tu zarówno o fizyczne, jak i psychiczne zmęczenie kapłanów, którzy podczas kolejnej mszy świętej nie zawsze są w stanie odpowiednio głęboko zarówno przeżywać sprawowaną ofiarę, jak i jej przewodniczyć. Zmęczenie materiału, prawda? Konsekwencją tego może być niedbałe wykonywanie obrzędów, pośpiech, a nawet celowe skracanie liturgii i wtedy zamiast pobożnej celebracji mamy popularne odprawianie mszy świętej. Z kolei to wywołuje nierzadko skutki duchowe negatywne u wiernych. W Lublinie był noc konfesjonałów, siedziałem w Wielki Piątek w konfesjonale i jedna penitentka spowiadała się, że bardzo miała złe myśli pod adresem księdza, który niedbale sprawował mszę świętą. Więc to jest ilustracja, że tak może być. A przyczyny jakie? A no właśnie, przemęczenie. Papież Jan Paweł II w liście o tajemnicy kulcie Eucharystii 1980 stwierdza, że główne posłannictwo kapłana objawia się najpełniej przy sprawowaniu Eucharystii, i teraz cytuję, gdy sam siebie w tej tajemnicy jak najgłębiej ukrywa, aby ona sama jaśniała ludzkim sercom i sumieniom przez jego posługę. Kapłan działa in persona Christi, czyli w zastępstwie Chrystusa. I właśnie świadomość tego faktu powinna sprawiać, że właśnie ukazuje całym swoim sposobem sprawowania Eucharystii, że sprawuje to wielkie misterium, misterium sacrum, jaką jest Eucharystia. W adhortacji Pastores Dabo Vobis Jan Paweł II podkreśla także, że kapłan sprawujący Eucharystię jest żywą osobą, żywym narzędziem przedłużającym obecność Chrystusa w Kościele i dla Kościoła, będąc jego sakramentalnym uobecnieniem. Wiele razy mówi, że jest sakramentem Jezusa Chrystusa, jest znakiem Jezusa Chrystusa, żywym narzędziem, który Chrystus się posługuje. I to powinno rzutować na sposób sprawowania Eucharystii przez kapłana. Tutaj to sobie opuścimy i tak patrzę na zegarek jeszcze. Mianowicie sprawa jest także bardzo taka delikatna, a jednocześnie bardzo ważna, mianowicie kwestia binowania i trynowania mszy świętej. Może tylko streszczę, że chodzi o to, iż zasadą Kościoła zawsze było, jeden raz w ciągu dnia sprawuje się mszę świętą. Tak jak jeden raz przyjmuje się komunię świętą, to jest zasada. Od tej zasady są wyjątki. Mianowicie dla dobra wiernych w niedzielę i obowiązujące święta kapłan ma prawo sprawować z tytułu prawa powszechnego mszę świętą dwa razy, czyli binować. I zwykle w takich parafiach, gdzie jeden ksiądz jest, zwykle w niedzielę i święta są dwie msze święte. I to jest zgodne z prawem. Jeżeli jest potrzeba trzeciej mszy świętej, to tylko za zgodą biskupa diecezjalnego. Niedzielę i święta. Z tym, że jeszcze w związku z tym takie dopowiedzenie, że czasami taki ksiądz nie musiałby tej trzeciej mszy świętej sprawować, gdyby miał gdzieś w zasięgu niedaleko innego księdza, który byłby w stanie taką mszę świętą sprawować i poprosić go o to. Ale to jest inne zagadnienie. A więc binacja, czyli druga msza święta, jest odstępstwem od reguły. Teraz binacja i trynacja w dni powszednie. Tylko wtedy, gdy na to pozwala prawo, a więc na przykład msze święte tak zwane ślubne, msze pogrzebowe, msze obrzędowe, możliwość taka jest. Natomiast w żadnym wypadku nie usprawiedliwia księdza sprawowanie drugiej mszy świętej w dzień powszedni tylko dlatego, że wierni go o to proszą. To jest najczęstszy argument. Dlaczego? Albo proszą. Wierni mają prawo prosić, mają prawo do tego, ale i wierni, i ksiądz mają przestrzegać prawa kościelnego. A więc nie wolno przyjmować drugiego stypendium szalnego na dzień powszedni tylko dlatego, że ktoś o to prosi. Następna sprawa to jest binacja we mszy świętej koncelebrowanej. To księża wiedzą, że sprawa powszechnego, kiedy można binować. Tylko przypomnę, że w mszy świętej koncelebrowanej można binować, czyli tylko drugi raz sprawować mszę świętą. Nigdy trzeci raz, jeżeli ktoś już dwa razy sprawował, czy pojedynczo, czy w koncelebrze, po raz trzeci nie może tej mszy świętej sprawować. I przechodzimy do punktu drugiego, mianowicie do komunii świętej, bo jest Eucharystia i sakrament msza święta i komunia święta, a potem będzie sakrament pokuty. Wiadomo, że chrzest uprawnia do przyjmowania komunii świętej. Chrzest gładzi grzechy, ale zostają, jak mój profesor Adam Ludwik Szafrański mówił, że po chrzcie chrzest gładzi grzech pierworodny, ale po chrzcie zostają mimo wszystko tak zwane ciągotki do złego. I to jest w człowieku. I stąd się robią te grzechy w naszym życiu, prawda? I powszednie, a zwłaszcza grzechy ciężkie, z powodu tej skłonności do grzechu, skłonności do zła, mimo chrztu. I dlatego jest taka boczna furtka, która prowadzi do Eucharystii, bo główną bramą to jest chrzest, ale przez tę bramę można przejść tylko jeden raz, z drugi raz nie ma. Wobec tego jest boczna furtka dla tych, którzy grzech ciężki, śmiertelny popełnią, to jest sakrament pokuty. I on jest konieczny dla tych wszystkich, którzy właśnie znaleźli się poza wspólnotą Kościoła. Nie mają jedności z Bogiem i z Kościołem, bo popełnili grzech ciężki. Pan Bóg ich nie odrzuca, ale muszą przejść właśnie przez konfesjonał, przez sakrament pokuty i pojednania, który gładzi właśnie grzechy i daje ponownie dostęp do Eucharystii. Jest tu bardzo ciekawa jeszcze sprawa dopuszczenia do komunii świętej tak zwane communicatio in sacris, ale tu mamy specjalistę, to może w dyskusji ksiądz Wojciech o tym powie. Ja to mam tu, ale opuszczę to, tę sprawę, prawda? Mianowicie wzajemne przystępowanie do Komunii Świętej katolików, prawosławnych i tak dalej. Natomiast wydaje mi się, że sakrament pokuty, że prowadzi do Eucharystii, to jest sprawa oczywista, nie trzeba to nikomu tłumaczyć. Natomiast proszę pamiętać, że są także inne drogi prowadzące do oczyszczenia swego sumienia po grzechu, zwłaszcza grzechy powszednie. Grzechy powszednie nie muszą być gładzone przez sakrament pokuty i pojednania, jakkolwiek Kościół zachęca także do tak zwanej spowiedzi dewocyjnej, czyli częstej spowiedzi także z grzechów powszednich, ale też przestrzega przed tym, żeby to nie było czysto taki rytualizm, formalizm. My księża nieraz spotykamy się w konfesjonale z takim, powiedzmy, u spowiedzi, no bo to najczęściej, przepraszam, ale kobiety tak mówią, u spowiedzi byłam miesiąc temu, komunię wzięłam, tak, Pana Boga obraziłam, ale to nie mam takich grzechów, tak jest. Ja se tak chodzę do spowiedzi co miesiąc. Więc tutaj przestrzegałbym przed czym? Przed takim traktowaniem sakramentu pokuty. Niezależnie od tego, czy chodzi o grzech ciężki, czy grzechy powszednie, jest to zawsze spotkanie z Chrystusem miłosiernym, przebaczającym i trzeba mieć odpowiednie dyspozycje wewnętrzne i szczerą wolę tego, żeby przynajmniej na parę milimetrów od spowiedzi do spowiedzi się poprawić. Eucharystia i sakrament pokuty to także uwzględnienie w czasie mszy świętej tak zwanych elementów pokutnych mszy świętej. Ja ich tylko tutaj wyliczę, nie będę omawiał, bo myślę, że to na ogół jest znane, ale poza aktem pokuty, który rozpoczyna zawsze mszę świętą, jako modlitwę przebłagalną za grzechy, trzeba potraktować także Panie, zmiłuj się nad nami. Kyrie eleison. Kyrie, Kyrios, to jest Chrystus zmartwychwstały, ten, który przynosi pokój apostołom. Dalej. Chwała na wysokości Bogu. Proszę zauważyć, ile tam jest wezwań, żeby nam Pan Bóg przebaczył grzechy. Gloria. Nie tylko uwielbienie Pana Boga, ale modlitwa przebłagalna. Liturgia Słowa Bożego. Często tam słyszymy wezwanie do nawrócenia, do pokuty. I to jest także wpływ na to, jak będziemy przeżywali nasze życie, czy ono jest zgodne z tym słowem, które słyszymy, czy nie. I wreszcie najważniejszy moment we mszy świętej, słowa konsekracji, kiedy kapłan mówi te słowa, że to jest krew wylana na odpuszczenie grzechów. Winniśmy sobie zawsze uświadomić właśnie Eucharystia jako sakrament na odpuszczenie grzechów, jeżeli w nim, w tej Eucharystii właściwie pobożnie uczestniczymy. Następnie to jest modlitwa Ojcze Nasz ze słowami odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy. Znane jest to, że święty Augustyn nauczał, że ta modlitwa odmawiana niezależnie czy we mszy, czy poza mszą świętą gładzi grzechy powszednie. Dalej modlitwa o pokój także zawiera prośbę o to, aby nie zważał Pan Bóg na nasze grzechy, lecz na wiarę Kościoła. Dalej, znak pokoju, pojednania z braćmi, warunek przystępowania do ołtarza, musi być pojednany. Dalej, Baranku Boży, wyraźnie jest, gładzisz grzechy świata. Panie, nie jestem godzien. Proszę zauważyć, że wszystkie te elementy, te momenty we mszy świętej, jeżeli my uczestniczymy świadomie i mamy właśnie to pragnienie, żeby Pan Bóg nam grzechy przebaczył, na pewno mają ten walor odpuszczenia grzechów powszednich. To sobie tutaj... Aha, następna sprawa, bardzo praktyczna, mianowicie... Spowiadanie w czasie mszy świętej. To jest problem w Polsce powszechny i ja nie widzę szans na rozwiązanie tego problemu. Jakkolwiek wszystkie dokumenty Kościoła wyraźnie mówią, że Już w 67 roku wspomniana instrukcja Eucharisticum Mysterium mówiła, żeby wiernych przyzwyczajać do tego, aby przystępowali do sakramentu pokuty w ustalonych godzinach i poza mszą świętą. To samo powtórzył rytuał obrzędy pokuty 74 roku. To samo jest w innych dokumentach, mianowicie spowiedź w czasie mszy świętej. Dlaczego ona jest? Według mnie jest dlatego, że tak się umówili wierni świeccy z duchownymi. Wy spowiadacie w czasie mszy, my przychodzimy w czasie do kościoła wtedy i my się wtedy spowiadamy. A to, że Kościół mówi i synod także nakazał, że w każdym kościele mają być wyznaczone godziny dyżurów w konfesjonale i podane na tablicy ogłoszeń i w internecie, tego się nie przestrzega. I są parafie takie, gdzie rzeczywiście te zasady są zachowane. Od kogo to zależy? Przede wszystkim od księży. Chyba 20 lat temu przyjechaliśmy z Kuliu z całym zespołem do Konina. Tu niedaleko do Konina było też takie sympozjum pastoralne i ten problem wyniknął także. I wtedy jeden proboszcz staje, a mówi, a ja u siebie to wprowadziłem. W niedzielę pół godziny przede mszą zawsze jeden czy dwóch księży siedzi w konfesjonale. W czasie mszy niedzielnych, świątecznych nie spowiadamy. Pytam się, jak to? Mówi, zmienili mi na drugą parafię, przyszedł następny i tak jak wszędzie. I tak jak wszędzie. Mimo zachęt także ze strony biskupów, nie da rady. Tu jest, mówię, taka umowa między... I zaraz tak, jak ten problem rozwiązać? Mianowicie, proszę zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Że inaczej należy traktować spowiadanie w czasie mszy świętej w niedzielę i święta obowiązujące, kiedy wierni mają obowiązek uczestnictwa we mszy świętej. Więc on idzie do kościoła, ona nie tylko, żeby się wyspowiadać, tylko brać udział we mszy świętej. Ja pamiętam w katedrze w Lublinie, jak byłem jeszcze w seminarium, wychowawco, chodziłem z klerykami do Niedziela Palmowa. Jezus kochany, co to się działo. Całe kolejki przy konfesjonale. I tylko taki myśli, czy zdąży jeszcze, czy załapie się jeszcze na komunię świętą.
Księże profesorze, 2 minuty.
Więc podsumowując, powiem tak, że w niedzielę księża nie powinni spowiadać w czasie mszy świętej, natomiast inaczej w dni powszednie. Dni powszednie tak. Ja też chodzę do karmelitów czy do gdzieś innych, do spowiedzi wtedy w dni powszednie, bo wiem, że ojciec tam siedzi. Ale nie mam obowiązku uczestnictwa. Natomiast jeżeli ktoś ma obowiązek uczestnictwa, no to powinien się spowiadać poza mszą świętą. I ostatni moment, już te 2 minuty. Mianowicie chciałbym powiedzieć jeszcze o tym, że sakrament pokuty i pojednania jest prawdziwą celebracją liturgiczną. To nie jest sakrament poza liturgią. I tu winni często są księża. Dlaczego? Bo spowiadają bez szat liturgicznych. W sutannie tylko idzie i w stółę zakłada i spowiada. A tacę zbiera zawsze w komży, prawda? A sakrament sprawuje właśnie bez komży. I dlatego też właśnie sakrament pokuty i pojednania często jest właśnie taki pojmowany i przez duchownych, i przez świeckich, jakby istniał poza liturgią. A tam są wszystkie elementy liturgii. Są obrzędy wstępne, jest istotny moment, rozgrzeszenie, jest modlitwa, jest zakończenie, jest błogosławieństwo, rozesłanie. Wszystkie elementy są przy spowiedzi, nazwijmy to, sprawowaniu sakramentu tylko jednego penitenta. One są skondensowane, ale one są. A więc proszę pamiętać, że sakrament pokuty i pojednania jest także celebracją liturgiczną. Dziękuję bardzo.